Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Panuje bardzo wymowna cisza w szeregach naszych rzekomych dobroczyńców, samozwańczych opiekunów naszych dzieci i wnuków. Na czele tych dobroczyńców, rzekomych dobroczyńców, sam prezydent naszej stolicy. Teraz milczą, chociaż dopiero co podpisali głośny pakt z częścią środowiska homoseksualnego, mający na celu przyuczenie dzieci w szkołach do homoseksualnego stylu życia. Prosta analiza filozoficzna, zdroworozsądkowa, poparta poprawnie przeprowadzonymi badaniami socjologicznymi i psychologicznymi i wsparta głębszą wiedzą historyczną, wskazuje, że obyczajów seksualnych człowiek się uczy oraz nabywa pracą nad sobą lub brakiem pracy nad sobą. Tak samo jest z homoseksualizmem, innymi wypaczonymi ludzkimi pragnieniami. Nic zatem dziwnego, że część społeczeństwa zaniepokoiła się homoseksualizowaniem naszych dzieci i głośno zaprotestowała. Ale sprawa toczy się dalej, teraz już przy konspiracyjnym milczeniu sprawców. Niczego nie odwołali, nie mają problemu z wymiarem sprawiedliwości, czekają w ciszy do wyborów, a później wszyscy sami zobaczymy. Chyba że nie prześpimy tej ciszy, jeśli rzeczywiście troszczymy się o nasze dzieci i wnuki. Póki mamy możliwość działania, musimy działać, wpierw intelektualnie. Trzeba wpierw wiedzieć, że żądania środowisk homoseksualnych mają swój wyraz także w ramach nauki, w tym i polskiej pedagogiki. Jeśli chcemy uratować szkołę przed cywilizacją Sodomy i Gomory, to trzeba przemyśleć także kształcenie polskich nauczycieli, będących także pedagogami. W polskiej literaturze pedagogicznej niektórzy postulują podjęcie ponoć zaniedbanego tematu homoseksualizmu. Jednak przy bliższym wejrzeniu nie mamy tutaj wezwania do rzetelnej naukowej debaty na ten temat, ale żądanie ślepego ulegania żądaniom środowisk homoseksualnych. Cóż to za żądania formułowane w polskiej pedagogice? Trzeba wpierw zauważyć, że stawiający te żądania prowadzą ze sobą niejako wewnątrzrodzinny spór. Przeciwstawia się bowiem pozycję tak zwanych esencjalistów antyesencjalistom. Esencjaliści mają przyjmować jakąś niezmienną istotę człowieka, jakieś powszechne człowieczeństwo, w tym także jakąś jej heteroseksualną i homoseksualną odmianę. Twierdzą także, że tak zwani homoseksualiści są bezpodstawnie traktowani jako dyskryminowani. Postulują zatem heteronormatywizację sfery seksualnej, czyli tak zwaną niedyskryminację homoseksualistów, bo jak piszą, miłość nie wyklucza. Ale druga grupa środowisk homoseksualnych idzie dalej i żąda nie tyle deheteronormatywizacji sfery seksualnej, ale jej denormatywizacji, czyli wyłączenie sfery seksualnej z obrębu możliwości jakiejkolwiek obiektywnej oceny. To żądanie formułuje się pod wpływem panującego dzisiaj w humanistyce tak zwanego postmodernizmu. Tak zwani esencjaliści są jakoby na błędnej ścieżce, bo jakoby nie ma jakiejś wspólnej wszystkim ludziom natury, możliwej do uchwycenia czy odkrycia przez ludzki rozum. Mówią zatem postmoderniści o tak zwanej śmierci człowieka czy końcu humanizmu. Twierdzą także, że nie ma jakichś osobnych homoseksualistów czy biseksualistów. Ludzie mają tylko rozmaite pragnienia. Trzeba je wszystkie maksymalnie respektować, także pragnienia rozmaitych innych mniejszości czy odmieńców seksualnych. W imię ich rzekomego niedyskryminowania, sprawiedliwego traktowania wszystkich, należy w życiu społecznym udzielić także odmieńcom seksualnym tych wszystkich swobód, którymi cieszy się większość. Ale już tutaj widzimy, że od esencjalizmu nie da się uciec nawet antyesencjalistom. Wprawdzie zgodzić się należy, że nie ma jakiejś homoseksualnej ludzkiej natury, ale żądanie sprawiedliwego czy równego traktowania wszystkich z konieczności zakłada, że jednak coś nas wszystkich łączy, pomimo rozmaitości ludzkich pragnień. Tym niejako wspólnym mianownikiem jest właśnie powszechna i niezmienna ludzka natura. To tylko na jej gruncie można sensownie postulować sprawiedliwe czy równe traktowanie wszystkich, nie dyskryminację nikogo. Ale tak zwani postmoderniści nie są zakłopotani takimi zarzutami wielokrotnie zgłaszanymi pod adresem ich tak zwanego antyesencjalizmu. Dlaczego? Czyżby nie chodziło o prawdę, argumenty, ale o siłowe realizowanie własnych chęci? Niestety tak właśnie jest. Postmodernistyczny sposób myślenia, jako metoda naukowa, pojawił się wpierw we Francji pod koniec lat 70. i w latach 80. Szybko zetknął się z podobnymi tendencjami i w innych środowiskach naukowych. Hasłem postmodernistów jest jednak nie tylko koniec człowieka, czy śmierć człowieka i koniec humanizmu, ale także koniec nauki. Według postmodernistów jest ona terenem realizacji ludzkich chęci, a nie poszukiwaniem prawdy, bo ich zdaniem człowiek nie jest istotą rozumną, zdolną do poznania obiektywnej prawdy. Człowiek to jakoby istota spragniona robić własny interes. Naukom przyrodniczym to oczywiście nie przeszkadza, a nawet napędza je odrzucenie tak zwanego humanizmu czy śmierć człowieka. Już można bez wyrzutów sumienia uprawiać na przykład nieludzką medycynę. Postmodernizm skupia się zatem na naukach humanistycznych. I tutaj żąda się nade wszystko odrzucenia poszukiwania prawdy i podważania wszelakich roszczeń do obiektywnej prawdy. Współczesny świat jakoby jest płynny, nieustannie się zmienia, nie ma w nim niczego trwałego, jak twierdzi jeden z najgłośniejszych przedstawicieli postmodernizmu, Zygmunt Bauman. Ktokolwiek zatem w humanistyce sprzeciwia się postmodernizmowi, nie chce płynąć z prądem płynnej ponowożytności, ten ma problemy. Niestety także polska pedagogika została zainfekowana postmodernizmem. Zadaniem pedagogów ma być nie utwierdzanie wychowanków w dążeniu do obiektywnej prawdy, ale podważanie wszystkich autorytetów, wszelkich roszczeń do obiektywnej prawdy. Jeśli zatem mamy kompleksowo odpowiedzieć na żądania środowisk LGBT, to musimy wpierw w naukach pedagogicznych przyjrzeć się postulowanej i prowadzonej już denormatywizacji sfery seksualnej. To sprawa arcypoważna. Szczęść Boże!